Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Learning by Doing. The Real Connection Between Innovation,
Wages and Wealth, autorstwa ekonomisty Jamiesa Bessena, to analiza gospodarcza oparta na historii technologii, rynku pracy i procesach zdobywania umiejętności. Autor stawia pytanie. Dlaczego widoczne niemal wszędzie innowacje nie muszą od razu prowadzić do wzrostu płac większości pracowników? Jego odpowiedź odchodzi od prostego przekonania, że wystarczy wynaleźć nową maszynę albo program. Decydujące znaczenie ma długi okres uczenia się w praktyce, podczas którego firmy, pracownicy i całe branże odkrywają, jak używać technologii wydajnie. Bessen pokazuje, że przejściowo korzyści z innowacji mogą skupiać się w rękach właścicieli kapitału i wąskiej grupy specjalistów. Nie uznaje jednak rosnących nierówności za nieuniknione. Łączy historię uprzemysłowienia z debatą o komputerach, automatyzacji i edukacji zawodowej. Celem książki jest wyjaśnienie, jakie warunki sprawiają, że postęp techniczny przekłada się na szerzej dzielony dobrobyt, a nie tylko na wzrost produktywności i zysków. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, innowacja staje się przełomowa dopiero po długim uczeniu się w praktyce. Najważniejsza teza Bessena brzmi,
że wynalazek i skuteczna innowacja gospodarcza nie są tym samym.
Nowa technologia może zostać opatentowana, wdrożona lub nagłośniona, lecz przez długi czas pozostawać kosztowna, zawodna albo używana w sposób mało wydajny.
Dopiero kolejne usprawnienia, poprawki organizacyjne i doświadczenie użytkowników pozwalają odkryć najlepsze metody produkcji oraz zastosowania.
Autor nazywa ten proces uczeniem się przez działanie. Nie jest to bierne przyzwyczajanie się do narzędzia, ale seria prób, błędów, porównań i eliminowania nieefektywnych praktyk. W tym okresie pracownicy mogą wykonywać zadania wolniej, firmy ponoszą koszty eksperymentów, a obietnica szybkiego wzrostu, wydajności się nie spełnia.
Taka perspektywa pomaga wyjaśnić opóźnienia między falą technologiczną a widoczną poprawą płac lub poziomu życia.
Bessen przeciwstawia ją narracjom, które przypisują niemal automatyczną moc sprawczą samej technologii.
Jeżeli nie powstają nowe procedury, komplementarne umiejętności i sposoby koordynacji pracy, nawet bardzo użyteczne narzędzie nie ujawnia pełnego potencjału.
Historia gospodarcza jest więc w tej książce argumentem za cierpliwym rozumieniem zmian, nie za tezą, że technologia samoczynnie i natychmiast przynosi powszechny dobrobyt.
Po drugie, umiejętności techniczne powstają głównie w miejscu pracy, a nie wyłącznie w sali lekcyjnej. Bessen podważa uproszczone hasło,
że odpowiedzią na technologiczne zmiany jest po prostu więcej formalnej edukacji.
Nie neguje wartości szkół ani studiów, ale podkreśla, że wiele kluczowych kompetencji technicznych jest nieustandaryzowanych i zależnych od konkretnego miejsca pracy. Pracownik uczy się ich, obsługując urządzenia, rozwiązując nietypowe problemy, współpracując z bardziej doświadczonymi osobami i obserwując skutki własnych decyzji.
Wiedza tego rodzaju bywa trudna do opisania w podręczniku, ponieważ technologia oraz organizacja firmy stale się zmieniają. Z tego wynika ważna konsekwencja ekonomiczna. Gdy przedsiębiorstwa nie inwestują w szkolenie na stanowisku albo pracownicy nie mają bezpieczeństwa i perspektyw, by takie kompetencje zdobywać,
tempo szerokiego dostosowania do innowacji spada. Wzrost wydajności może wtedy nie przełożyć się na wzrost wynagrodzeń wielu osób.
Autor analizuje więc nie tylko to, jakie kwalifikacje mają ludzie, lecz także jak powstają i czy rynek pracy nagradza ich rozwijanie.
To przesuwa uwagę z dyplomów na praktyczne uczenie się.
W polskim kontekście podobne napięcie widać w debatach o szkolnictwie zawodowym, stażach i przekwalifikowaniu pracowników, choć książka Bessena nie jest analizą Polski.
Jej zasadniczy punkt pozostaje szerszy. Gospodarka potrzebuje instytucji, które umożliwiają ludziom nabywanie wiedzy wraz ze zmianą techniki. Po trzecie, automatyzacja zastępuje zadania, lecz nie musi automatycznie likwidować całych zawodów.
Jednym z najbardziej użytecznych rozróżnień w książce jest różnica między zastępowaniem zadań a zastępowaniem ludzi.
Zawód zwykle składa się z wielu czynności, od rutynowych operacji po kontakt z klientem, ocenę sytuacji i rozwiązywanie wyjątków.
Maszyna może przejąć część z nich, nie eliminując całej pracy. Bessen omawia między innymi bankomaty,
jako przykład technologii, która ograniczyła udział kasjerów w prostych transakcjach, lecz jednocześnie zmieniła ekonomię prowadzenia oddziałów i treść pracy personelu. Ta obserwacja nie oznacza, że każda automatyzacja ochroni zatrudnienie.
Jej sens jest bardziej precyzyjny. Skutki zależą od tego, jak firmy reorganizują działalność, czy rośnie skala usług oraz jakie nowe zadania pozostają dla ludzi.
Pracownicy mogą przejść w stronę obsługi relacji, doradztwa, sprzedaży lub innych czynności wymagających szerszej odpowiedzialności.
Dlatego prognozy oparte wyłącznie na liczbie czynności możliwych do zautomatyzowania bywają niewystarczające. Trzeba badać także popyt, koszty, strukturę organizacji i zdolność ludzi do uczenia się nowych ról.
Bessen proponuje tym samym bardziej realistyczne spojrzenie niż prosta alternatywa. Technologia albo niszczy pracę, albo ją ratuje.
Może zmienić podział zadań, liczbę miejsc pracy i wymagania płacowe w różnych, czasem przeciwstawnych kierunkach.
Po czwarte, opóźnienie wzrostu płac wyjaśnia.
Dlaczego produktywność nie daje od razu powszechnego dobrobytu? Książka koncentruje się na paradoksie znanym z nowoczesnych gospodarek.
Technologia wyraźnie zmienia codzienne życie i działalność firm, ale płace wielu osób nie rosną w tym samym tempie.
Bessen nie przedstawia jednego mechanicznego wyjaśnienia dla wszystkich epok. Wskazuje natomiast, że wczesne fazy wielkich zmian technologicznych często faworyzują właścicieli kapitału oraz tych, którzy już mają rzadkie, praktyczne kompetencje.
Zanim większa liczba pracowników nauczy się efektywnie korzystać z nowej techniki, zyski z jej użycia nie muszą być szeroko podzielone.
Co więcej, firmy mogą dysponować technologią, ale nie umieć jeszcze przeorganizować procesów tak, aby podnosiła wydajność całych zespołów.
W tym sensie opóźnienie płac nie jest dowodem, że innowacja nie ma znaczenia. Może być znakiem, że społeczeństwo znajduje się w trudnej fazie adaptacji.
Argument Bessena ma jednak również wymiar normatywny.
Skoro szerokie korzyści zależą od rozpowszechnienia wiedzy, nie można zakładać, że rynek sam zawsze zapewni dostateczne szkolenie i mobilność.
Potrzebne są warunki, w których firmy mają powód inwestować w ludzi, a pracownicy mogą bez nadmiernego ryzyka zdobywać nowe doświadczenia.
Autor nie obiecuje automatycznej harmonii między technologią a wynagrodzeniami. Pokazuje raczej, dlaczego związek ten jest historycznie zmienny i zależny od instytucji. Na koniec.
Polityka publiczna i instytucje pracy decydują o tym, czy wiedza rozprzestrzenia się szeroko.
W końcowej warstwie argumentu Bessen przechodzi od opisu technologii do problemu instytucji. Skoro uczenie się w pracy jest kosztowne, czasochłonne i częściowo korzystne dla innych firm oraz całej gospodarki, prywatne decyzje przedsiębiorstw mogą nie zapewniać go w wystarczającej skali.
Firma może obawiać się, że wyszkolony pracownik odejdzie do konkurenta.
Pracownik z kolei może nie chcieć ponosić kosztów nauki, jeżeli rynek nie rozpoznaje nabytych umiejętności lub oferuje niestabilne zatrudnienie.
W rezultacie gospodarka może mieć za mało inwestycji w praktyczną wiedzę, mimo że powszechnie mówi się o potrzebie kwalifikacji.
Autor wskazuje na potrzebę polityk i reguł, które tworzą silniejsze zachęty do szkolenia oraz umożliwiają szersze korzystanie z postępu technicznego.
Nie sprowadza rozwiązania do jednego programu edukacyjnego, ponieważ problem dotyczy równocześnie firm, rynku pracy i organizacji wiedzy.
Tu ważne odróżnienie od książek, które przedstawiają automatyzację wyłącznie jako problem indywidualnego wyboru kariery.
Bessen pokazuje, że zdolność pojedynczej osoby do adaptacji zależy także od dostępnych miejsc nauki, relacji zatrudnienia i sposobu, w jaki firmy wdrażają nowe narzędzia.
Wspólny dobrobyt wymaga więc nie tylko wynalazców i kapitału, ale również społecznych mechanizmów rozpowszechniania doświadczenia.
Podsumowując, Learning by Doing warto polecić czytelnikom zainteresowanym ekonomią technologii, przyszłością pracy, historią gospodarczą oraz debatą o nierównościach.
Szczególnie przyda się menedżerom, osobom tworzącym politykę publiczną, badaczom rynku pracy i studentom, którzy chcą wyjść poza proste hasła o tym, że automatyzacja nieuchronnie zabierze albo stworzy miejsca pracy. Książka daje narzędzie do zadawania trafniejszych pytań, zamiast pytać jedynie, czy dana technologia zastąpi ludzi, zachęca, by pytać, jakie zadania zmieni, kto nauczy się jej używać.
Cross finansuje proces uczenia i kiedy korzyści mogą dotrzeć do szerszej grupy pracowników.
Jej praktyczna wartość polega na podkreśleniu znaczenia doświadczenia zawodowego, szkolenia na stanowisku oraz organizacyjnego wdrażania innowacji.
Intelektualnie wyróżnia się historycznym spojrzeniem na współczesny niepokój związany z technologią.
Bessen nie traktuje obecnych napięć jako całkowicie bezprecedensowych, ale też nie uspokaja łatwym optymizmem. W porównaniu z popularnymi książkami o automatyzacji,
które skupiają się na spektakularnych wynalazkach lub krótkoterminowych prognozach zatrudnienia, analizuje wolniejszy i mniej widoczny mechanizm zdobywania praktycznej wiedzy.
To właśnie ten nacisk na czas, eksperymentowanie i instytucje łączy innowacje z płacami oraz bogactwem w sposób bardziej konkretny.
Książka nie jest instrukcją indywidualnej kariery, lecz stanowi solidną ramę do rozumienia, dlaczego technologiczny postęp może być nierówny i co musi się wydarzyć,
aby stał się szerzej korzystny. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James Bessen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.